Pomódlmy się jeszcze na początek. Duchu Święty, prosimy, przyjdź i wprowadzaj nas dzisiaj we wszelką prawdę. Przemijaj nas, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I uwielbij Go dzisiaj w nas i pośród nas. Amen. No właśnie, przyjdź Duchu Święty. To są takie słowa, taka modlitwa, która, ja przynajmniej mam takie wrażenie, jest dość popularna ostatnio, żeby nie powiedzieć wręcz modna wśród chrześcijan. Przyjdź Duchu Święty. Ale czy modląc się tymi słowami, jeżeli się modlimy, lub słysząc te słowa, jeżeli się może w jakiś sposób podpisujemy pod nimi, czy mamy na myśli to, co tak naprawdę powinniśmy wtedy na myśli mieć? Bo osobiście mam wrażenie, tutaj tak to jest moje spostrzeżenie, możecie się z tym oczywiście zgodzić lub nie, mam wrażenie, że wielu chrześcijan, kiedy mówi przyjdź Duchu Święty, to ma na myśli, ach, coś się zaraz stanie takiego ekscytującego. Zaraz będzie tutaj święta impreza w kościele. Stąpi duch i będzie takie święte husia-siusia. Tak to się często rozumie, prawda? Ale czy rzeczywiście Duch Święty przychodzi po to, żeby tutaj wszyscy nagle padali i jedni zaczęli krzyczeć, drudzy może, nie wiem, szczekać, bo są i takie czasami sytuacje, a inni się zastanawiają, co ja tutaj robię właściwie. Więc zastanówmy się. Przyjdź Duchu Święty. Kiedy Duch Święty przychodzi, to co się dzieje? To jaka jest Jego misja? Jakie jest Jego zadanie? Ale zanim będziemy to rozważali, to pozwólmy przemówić Słowu Bożemu. Przeczytajmy dwa fragmenty z Ewangelii Jana. Pierwszy z nich to będzie 14 rozdział, wersety od 16 do 31, a później jeszcze przeczytamy również z 16 rozdziału, wersety od 7 do 15. Po prostu wsłuchajmy się na sam początek w Słowo Boże. Pan Jezus powiedział: ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przybywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Niesamowicie bogate fragmenty, niesamowicie obfitujące, niesamowicie obfite słowa Pana Jezusa. Moglibyśmy naprawdę wiele tutaj mówić niemalże o każdym osobnym słowie z tych fragmentów. Ale spróbujmy przede wszystkim na podstawie właśnie tych słów Pana Jezusa odpowiedzieć sobie na pytanie, po co przychodzi Duch Święty. I myślę, że chociażby na podstawie tych fragmentów możemy wskazać 5 takich rzeczy, 5 możliwych odpowiedzi. Oczywiście jest ich dużo więcej, ale spróbujmy się dzisiaj skupić na tych 5 odpowiedziach, sugestiach odnośnie tego, po co przychodzi Duch Święty. Czyli innymi słowy, co powinniśmy tak naprawdę mieć na myśli, mówiąc przyjdź Duchu Święty. Dowiadujemy się, że Duch Święty po pierwsze przychodzi po to, aby przypomnieć nam nauczanie Bożego Słowa i uwewnętrzniać je w nas. Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co wam, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. A wcześniej jeszcze obiecał, że Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. A zatem Duch Święty z jednej strony przypomina nam Boże Słowo, przypomina nam nauczanie Bożego Słowa, wprowadza nas w prawdę Bożego Słowa, przy czym zauważmy, że to wprowadzenie w prawdę Bożego Słowa to nie oznacza jedynie, nie sprowadza się jedynie do tego, że dzięki Duchowi Świętemu poznamy jakieś fakty na temat Pana Boga czy fakty na temat doktryny chrześcijańskiej, ale że te fakty czy to nauczanie stanie się również częścią nas, stanie się częścią naszego życia. Wprowadzenie w prawdę oznacza, że osoba wprowadzona w prawdę, tak, że ta prawda, może inaczej, ta prawda, w którą ta osoba jest wprowadzana, staje się częścią tej osoby, staje się częścią jej życia. A zatem Duch Święty przychodzi po to, by z jednej strony przypominać nam nauczanie Bożego Słowa, a z drugiej strony czynić to Boże Słowo prawdziwie częścią naszego życia. Krótko mówiąc, umożliwiać nam żyć tym Słowem, znaczy żyć Słowem Bożym, realizować je w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności, a nie jedynie znać Słowo Boże, nawet bardzo dobrze. Po drugie, Duch Święty przychodzi, aby upodabniać nas do Jezusa Chrystusa, aby czynić nas podobnymi do Jezusa, czynić nas w coraz większym stopniu takimi jak Jezus. Ujmując to inaczej, Duch Święty przychodzi, aby kształtować nas charakter Jezusa Chrystusa. Warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ten charakter Jezusa Chrystusa zostanie w nas ukształtowany, dopiero wtedy będziemy w stanie udźwignąć wyzwania, czasami pokusy, które są związane z darami Ducha Świętego i z właściwym służeniem tymi darami. Wspominam o darach, bo Duch Święty zazwyczaj się myśli w kontekście właśnie darów, a tymczasem, już teraz pozwolę sobie powiedzieć coś kontrowersyjnego, to wcale nie jest taka najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Ducha Świętego i Jego posługę. Jeszcze za chwileczkę do tego przejdziemy. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, pisze, my tedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc bardzo jasne stwierdzenie, że Bóg, Duch Święty, Jego zadaniem jest przemieniać nas z chwały chwałę. Czyli innymi słowy, przemieniać nas coraz bardziej na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Po trzecie, Duch Święty przychodzi, aby wywyższyć Chrystusa, aby uwielbić Go w nas i poprzez nas. Pan Jezus jasno to stwierdził w tym fragmencie, który czytaliśmy, Jana 16, 14, Pan Jezus powiedział, On mnie uwielbi, gdyż z Jego weźmie i nam, i wam oznajmi. I wiecie, kiedy tak myślę o tych słowach, to nachodzi mnie taka refleksja, że być może to takie wywyższanie właśnie Ducha Świętego, którego świadkami dzisiaj bardzo często jesteśmy w Kościele, w chrześcijaństwie, że wielu chrześcijan tak koncentruje się wyłącznie, tak bardzo, mam wrażenie, koncentruje się na Duchu Świętym, że w tym wszystkim gubią tak naprawdę Jezusa, że zapominają o Jezusie. A Duch przychodzi nie po to, żeby uwielbić Ducha, ale po to, żeby uwielbić Chrystusa. To Chrystus ma być uwielbiony w wyniku działania Ducha Świętego. I prawdziwe działanie Ducha Świętego najprawdopodobniej, sądząc po słowach Pana Jezusa, mamy do czynienia z Nim wtedy, kiedy naprawdę wywyższony jest Jezus Chrystus i tylko On. Czwarta rzecz. Duch Święty przychodzi po to, aby wypracować nas w swój owoc. Aby wypracować w nas swój owoc. List do Galacjan, 5 rozdział, wersety 22 i 23 właśnie jakby definiują ten owoc Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I powiem wam szczerze, że jeżeli miałbym wskazać jakąś taką jedną rzecz, która mnie tak, przepraszam za kolokwializm, najbardziej kręci, jeżeli chodzi o Ducha Świętego i o Jego działalność, Jego posługę, to będzie właśnie to. To będzie właśnie ten owoc Ducha Świętego. Te wszystkie wspaniałe cnoty, wspaniałe rzeczy, które na ten owoc się składają. Jakże wspaniałymi miejscami, jakże innymi byłyby nasze chrześcijańskie kościoły, nasze chrześcijańskie spotkania, gdybyśmy naprawdę ten owoc sobie mieli. Gdybyśmy naprawdę byli pełni miłości, gdybyśmy naprawdę byli pełni radości, pokoju, cierpliwości i wszystkich tych innych cnót, które składają się na ten owoc Ducha. Bo Duch przychodzi po to, aby wypracowywać w nas właśnie swój owoc. I wreszcie po piąte, chociaż absolutnie nie ostatnie, ale do tego się dzisiaj ograniczymy, Duch Święty przychodzi po to, aby przekonywać. I przekonywanie, tak jak powiedział Pan Jezus, o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Innymi słowy, przekonywanie, pokazywanie i wskazywanie na Jezusa Chrystusa. I przekonywanie o tym, że Jezus Chrystus naprawdę jest drogą, prawdą i życiem. I że On jest naprawdę jedyną drogą. Że On jest naprawdę jedynym tym źródłem i drogą do zbawienia, do nowego życia, do życia wiecznego. To jest też zadanie i posługa Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, aby przekonywać tych, którzy nie zaufali jeszcze Chrystusowi, przekonywać o prawdzie Ewangelii, a nas przekonywać do tego, co być może powinniśmy zobaczyć w naszym życiu, co być może powinniśmy zmienić, za co być może powinniśmy się wziąć. To jest Jego posługa, Jego służba wobec nas i wobec wszystkich. Duch Święty przychodzi, aby przekonywać o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Co w związku z tym my możemy robić? Jakie może być takie praktyczne zastosowanie i odniesienie tych prawd na temat Ducha Świętego, które wyciągnęliśmy ze Słowa Bożego? Podkreślę jeszcze raz, to absolutnie nie jest wszystko. Można by dużo więcej powiedzieć i dużo więcej każdą z tych prawd rozwijać. Ale spróbujmy wyciągnąć jakieś wnioski już na tym etapie, na który weszliśmy przed chwilą. Powiedzieliśmy, że Duch Święty, ponieważ Duch Święty przychodzi po to, aby przypomnieć nam nauczanie Bożego Słowa i uwewnętrzniać je, to modląc się, przyjdź Duchu Święty, powinniśmy mieć właśnie to na myśli. Przypomnij nam nauczanie Słowa. Pokaż nam, co jest akurat dla nas teraz ważne. Objaw nam prawdę Bożego Słowa. Objaw nam Bożą prawdę dla nas, która jest nam akurat tu i teraz, na tym etapie, na którym jesteśmy w tej chwili, czy to jako jednostki, czy jako ciało, jako Kościół, potrzebne. Duch Święty przychodzi po to, by przypominać nam nauczanie Słowa i uwewnętrzniać się, a zatem polegajmy na Duchu Świętym, jeżeli chodzi o naszą więź z Bożym Słowem i co za tym idzie, o naszą więź z samym Bogiem, ponieważ Boże Słowo to jest właśnie tym listem, który powinien nas prowadzić do takiej osobistej, głębokiej, pełnej właśnie takiego wigoru i miłości więzi z naszym Ojcem. Polegajmy w tym wszystkim na Duchu Świętym. Oczekujmy mądrości od Niego, że jeżeli na przykład czasami brakuje nam rozeznania, brakuje nam mądrości, możemy o to prosić Boga, możemy o to prosić Ducha Świętego, żeby tę mądrość poprzez Boże Słowo, żeby tej mądrości, tego właściwego zrozumienia nam udzielił. Myślę, że możemy tutaj pod tym względem być tacy jak Berejczycy, których spotykamy w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł w ramach jednej ze swoich podróży misyjnych przybył właśnie do Berei, spotkał tam ludzi, którzy są przedstawieni jako ludzi bardzo szlachetnego usposobienia, którzy przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I tak mam wrażenie, że ci Berejczycy, to też podobnie jak Duch Święty, są bardzo modni w pewnych kręgach chrześcijańskich, w pewnych obszarach, tak to nazwijmy Kościoła. Tylko że mam również takie wrażenie, że wielu chrześcijan, którzy są jak Berejczycy, tak naprawdę są takimi tylko półBerejczykami. Bo oni rzeczywiście codziennie badają pisma, czy tak się rzeczy mają, i bardzo często tak naprawdę stawiają się niemal w roli niemalże takich duchowych policjantów. Słuchają kogoś tylko tak szukając, czy do czegoś można by się tutaj przyczepić, czy jakiejś małej herezyjki tutaj w tym nauczaniu nie ma. Ale brakuje w tym wszystkim tej pierwszej rzeczy, przyjęcia słowa z całą gotowością, otwartości na to nauczanie, które jest dla nich kierowane. Żeby być prawdziwymi Berejczykami, powinniśmy mieć i jedno, i drugie. Powinniśmy mieć z jednej strony otwartość na słowo, na nauczanie, niezależnie od tego, kto je do nas kieruje, nawet jeżeli jest to, nie wiem, jakaś osoba, czy może jakiś nauczyciel, którego, nie wiem, może nie lubimy, albo może słyszeliśmy o tej osobie tam od kogoś innego jakieś tam ciekawe lub nieciekawe rzeczy. Powinniśmy być jednak zawsze otwarci, kiedy ktoś chce się podzielić z nami jakąś rzeczą, którą odkrył w Słowie Bożym, którą Bóg mu przekazał. Ale jednocześnie, tak jak to robili Berejczycy, w tej postawie właśnie tej otwartości powinniśmy właśnie badać Słowo Boże i sprawdzać, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają i przyjmować ostatecznie, czynić częścią naszego życia tylko to, co do czego będziemy pewni, że tak rzeczywiście mówi Słowo Boże. Jeżeli co do czegoś będziemy niepewni, albo na przykład, nie wiem, będziemy mieli stwierdzimy, że okej, może tak być, ale nie widzę jeszcze tego wystarczająco dobrze w Słowie Bożym, to możemy na razie gdzieś tam odłożyć i ufać właśnie Duchowi Świętemu, że jeżeli to jest rzeczywiście prawda, to Duch Święty objawi nam to i da nam to przekonanie, pokaże nam to w Słowie Bożym w odpowiednim momencie. Dlatego polegajmy na Duchu Świętym, ufajmy Duchowi Świętemu, że On będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę i że On będzie nam pokazywał, krótko mówiąc, jak jest na podstawie Słowa Bożego. Cokolwiek będziemy potrzebowali zrozumieć, Duch Święty jest z nami właśnie po to, żeby nas w to wprowadzać, żeby nam to objawić. Powiedzieliśmy również, że Duch Święty przychodzi, aby upodabniać nas do Chrystusa. Dlatego chciałbym zachęcić nas wszystkich, po prostu zapragnijmy Jezusa, jeszcze więcej Jezusa w naszym życiu. Otwórzmy się na Niego. Niech każda chwila będzie dedykowana Jemu i przeżywana z Nim, niezależnie od tego, co właśnie aktualnie robimy i czym się zajmujemy. Pamiętajmy o tym, że pragnieniem Ducha Świętego jest to, żeby ukształtować w nas charakter Jezusa Chrystusa i pójdźmy za tym pragnieniem. Bądźmy otwarci, żeby Duch Święty robił to w naszym życiu i żeby używał do tego wszelkich rzeczy, wszelkich osób, wszelkich okoliczności, które okażą się przydatne do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej tacy jak Jezus Chrystus. Niech to będzie po prostu nasz największy cel naszego życia. Być jak Jezus Chrystus. Duch Święty przyszedł i przychodzi właśnie po to, by do tego celu nas doprowadzić. Byśmy stawali się dzień za dniem, krok po kroku, coraz bardziej do naszego Pana podobni. Powiedzieliśmy również, że Duch Święty przychodzi, aby wywyższać Jezusa Chrystusa. Więc pamiętajmy o tym i bądźmy ostrożni, kto jest tak naprawdę wywyższony. Jeżeli gdzieś, nie wiem, jesteśmy nawet, słyszymy jakieś nauczanie i gdzieś jesteśmy na jakiejś konferencji i mamy wrażenie, że bardziej jest, że Duch Święty jako taki jest bardziej wywyższony w tym wszystkim niż Jezus, no to to znaczy, że no okej, okay, nie mówię, że od razu trzeba to odrzucić wtedy, tak? Ale być może powinniśmy wtedy właśnie tak jak ci Berejczycy. Z jednej strony z otwartością, ale z drugiej strony pamiętając o tym, co, trzymając się tego, co mówi Słowo Boże, podejść do takich rzeczy, takich sytuacji, no z ostrożnością dużą co najmniej. I trzymając się tego, co Duch Święty objawia poprzez swoje słowo, ponieważ Duch Święty działa poprzez Biblię i przede wszystkim przez nią. Zwłaszcza tutaj, jeżeli spotykamy kogoś, kto, nie wiem, przychodzi do nas i deklaruje, że Duch Święty powiedział mi to i to, a później no, nie do końca nam to się zgadza być może z tym, co mówi Słowo Boże, to szczególnie wtedy powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni. Bo Duch Święty przychodzi po to, żeby w naszym życiu wywyższać Jezusa Chrystusa. Przyznam się wam szczerze, że ja doszedłem do takiego punktu, że z jednej strony bardzo bym chciał, żeby Ojciec był po prostu wywyższony we mnie i poprzeze mnie, żeby był no, naprawdę fajnie we mnie, poprzeze mnie zamanifestowany. Ale widzę też, czyli chciałbym Go uwielbić, ale widzę, że nie potrafię. Że ja nie jestem w stanie Pana Jezusa, nie jestem w stanie naszego Boga uwielbić tak jak On po prostu na to zasługuje. Ale taką zachętą dla mnie osobiście jest to, że jest ta obietnica z Listu do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset, kiedy apostoł Paweł pisze, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I mam taką nadzieję, że nawet jeżeli ja nie potrafię mojego Pana uwielbić, to On samemu się będzie uwielbiał, we mnie, poprzeze mnie, poprzez swoje życie, poprzez życie Jezusa Chrystusa, we mnie i poprzeze mnie. A życie to, życie Jezusa Chrystusa w nas i poprzez nas jest tak naprawdę uskuteczniane czy zrealizowane właśnie przez Ducha Świętego. A zatem wywyższyć Boga poprzez życie Jezusa Chrystusa realizowane przez Ducha Świętego w nas i poprzez nas. Swoją drogą bardzo interesujące współdziałanie osób Trójcy. Takie mam zrozumienie na dzień dzisiejszy tego. Aby Chrystus był wywyższony, aby Bóg był wywyższony w nas i poprzez nas dzięki działaniu i posłudze Ducha Świętego w naszym życiu. Powiedzieliśmy po czwarte, że Duch Święty przychodzi, aby wypracować w nas swój owoc. A zatem zachęcam, zapragnijmy tego owocu Ducha. Zapragnijmy miłości, radości, pokoju, dobroci, uprzejmości, łagodności, cierpliwości, wstrzemięźliwości. Tego wszystkiego, co na ten owoc Ducha Świętego się składa. I pozwolę sobie teraz powiedzieć bardzo kontrowersyjną rzecz, ale no, sprawdzajcie ze Słowem Bożym, czy tak się sprawy mają. Zachęcam, zapragnijmy owocu Ducha nawet bardziej niż Jego darów. I to jest takie stwierdzenie, za które kiedyś mi się bardzo dostało. Kilka lat temu podzieliłem się bardzo podobną myślą na Facebooku. Napisałem, że to, że... Napisałem wprost i nadal tak uważam, że, owoce są ważniejsze niż dary. Moim błędem w tym momencie, jeżeli by się tak bardzo przyczepić, było to, że powinien napisać owoc Ducha, bo Biblia mówi o jednym owocu, na które składają się te wszystkie cnoty. No i bardzo mi się dostało, że nie mogę tak pisać, że przecież jedno i drugie jest ważne, że nie można tutaj tego tak stopniować. No oczywiście, że jedno i drugie jest ważne. Ja nie powiedziałem, nie mówię, że dary Ducha Świętego nie są ważne. Mówię jedynie, że okej, dary są ważne, ale owoc jest jeszcze ważniejszy. Bo jeżeli będziemy mieli dary, a nie będzie wśród nas owocu Ducha Świętego, jeżeli będziemy mieli właśnie, jeżeli bylibyśmy wspólnotą obfitującą w dary, ale które nie byłyby wzmocnione, czy, że tak powiem, ugruntowane na fundamencie owocu Ducha Świętego, nie wiem, miłości, radości, pokoju, miłości zwłaszcza wzajemnej, to może bardzo łatwo dojść na przykład do tego, do czego dochodziło w kościele w Koryncie, że ludzie mieli dary ducha, ale wykorzystywali je dla siebie, po to, żeby pofolgować swojemu ego, a nie po to, żeby służyć innym. I tak naprawdę były z tego w tym Kościele same problemy. Ale z drugiej strony, jeżeli Kościół jest pełen owocu Ducha Świętego, jeżeli Kościół jest pełen miłości, czuć i widać właśnie tę miłość, radość, pokój, dobroć, uprzejmość, łagodność i te inne cnoty, które się na owoc Ducha Świętego składają, to jestem przekonany, że taki Kościół jest gotowy na przyjęcie jakiegokolwiek daru, także daru Ducha Świętego, który Bóg takiemu Kościołowi da. Według swojej woli i według potrzeb takiej wspólnoty, takiego Kościoła. Dlaczego zapragnijmy bardziej owocu Ducha Świętego, nawet bardziej niż darów Ducha Świętego. Bo też mam takie wrażenie, że dużo się w Kościele, w chrześcijaństwie o tych darach Ducha Świętego mówi, a bardzo mało mówi się tak naprawdę o owocu. Dlatego zapragnijmy tym bardziej właśnie tego owocu Ducha Świętego, bo jestem przekonany, że tak naprawdę jest on trochę ważniejszy od darów. Nie wiem, jeżeli ktoś by tutaj chciał ze mną tutaj w jakiś sposób polemizować, to zachęcałbym tutaj do studium właśnie pierwszego listu do Koryntian, 12, 13, 14 rozdziały. W 12 rozdziale Paweł mówi o darach Ducha Świętego i jak najbardziej zachęca do tego, żeby być na nie otwartym, żeby się o nie starać, ale na końcu tego rozdziału pisze, a ja wam wskażę drogę teraz jeszcze doskonalszą. I co jest tą drogą jeszcze doskonalszą? Miłość. Pierwszy Koryntian 13, rozdział, słynny hymn o miłości. A teraz, kiedy z kolei przypomnimy sobie to, co list do Galacjan mówi o owocu Ducha Świętego, to ta miłość, która zauważmy jako jedyna, jest pokazana przez Pawła jako ta droga jeszcze doskonalsza niż dary Ducha Świętego. Ta miłość jest tylko jednym, może pierwszym i najważniejszym pewnie, ale jednym ze składników owocu Ducha Świętego. No to jeżeli sama miłość, która jest tylko częścią owocu Ducha Świętego, jest wyraźnie pokazana jako coś jeszcze doskonalszego, jeszcze ważniejszego niż wszystkie dary Ducha Świętego razem wzięte, no to myślę, że wnioski nazywają się same, czego powinniśmy pragnąć na pierwszym miejscu. Dlatego nie mam nic przeciwko darom, starajmy się o dary, zabiegajmy o nie. Pismo Święte do tego nas zachęca, ale jeszcze bardziej starajmy się i zabiegajmy o pełnię owocu Ducha Świętego w naszym życiu. Bo to jest tak naprawdę rzecz, którą musimy mieć i to jest najważniejsze. Duch Święty przychodzi przede wszystkim po to, żeby wypracować w nas swój owoc. Żeby wypracować w nas, tak naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, charakter Jezusa Chrystusa, bo to bardzo mocno wiąże się ze sobą. Owoc Ducha Świętego, to jest tak naprawdę taki praktyczny wymiar tego charakteru Jezusa Chrystusa w nas i poprzez nas, który też Duch Święty chce w nas kształtować. I wreszcie powiedzieliśmy, że Duch Święty przychodzi, aby przekonywać o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, że to jest Jego dzieło, aby przekonywać. Więc z tego można wyciągnąć takie zastosowanie, taki wniosek, że możemy się tak naprawdę wyluzować. I nie brać na siebie ciężarów, które tak naprawdę nie mieliśmy nigdy na siebie brać. Bo wielu chrześcijan jest bardzo, bardzo takich przygniecionych tym, że ojejku, ja muszę teraz ratować tych ludzi z piekła, muszę głosić teraz Ewangelię. Jeżeli nie wiem, ja im nie powiem, to oni może przeze mnie do piekła pójdą. No, dużo jest niestety w Kościele, przynajmniej było jakiś czas temu, kiedy ja tak jakby się wychowywałem jako chrześcijanin. Dużo było niestety takiego motywowania strachem i poczuciem winy do ewangelizacji. Właśnie tekstów takich typu, że jeżeli ty tam nie powiesz komuś Ewangelii, to jego krew spadnie na ciebie, albo że jeżeli ty tutaj nie będziesz Ewangelii głosił, nie będziesz tam wychodził na ulicę z traktatami, to Bóg przestanie tobie błogosławić i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę osobą, która przekonuje, okej, my możemy to robić, tak? Jeżeli masz takie przekonanie, to rób to jak najbardziej. Ale z osobą, która ostatecznie człowieka przekonuje, jest i tak Duch Święty. My nie jesteśmy w stanie nikogo przekonać. Tylko Duch Święty może to zrobić. Może to zrobić w nas i poprzez nas. I tutaj jest jak najbardziej, wchodzi również ta kwestia otwartości na Ducha Świętego, naszej po prostu osobistej tutaj więzi z Jezusem, żeby w tym kontekście właśnie ta nasza ewangelizacja inspirowana przez Ducha Świętego mogła się odbywać. Ale być może to jest, być może nasza działka po prostu polega na tym, jak to powiedział jeden święty, nie wiem, czasami te słowa są przypisywane Lutrowi, czasami Franciszkowi z Asyżu, ale w każdym razie któryś z nich prawdopodobnie powiedział: głoś Ewangelię wszelkimi możliwymi sposobami, a jeśli trzeba, używaj słów. I to jest nasza działka po prostu, a przekonywanie jest działką po prostu Ducha Świętego. To Duch Święty przekonuje. Jeżeli Duch Święty nie przekona, to my możemy naprawdę tutaj uskutecznić tutaj najlepszy preaching na świecie, a i tak po prostu nic z tego konkretnego nie będzie, bo to Duch Święty przekonuje o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To Duch Święty przekonuje o Jezusie Chrystusie jako o Panu i Zbawicielu, że On jest tym zbawieniem, że tylko w Nim jest zbawienie, że On jest drogą, prawdą i życiem. Ale skoro Duch Święty o tym przekonuje, to pozwolę sobie jeszcze na koniec zadać takie pytanie. Czy ty dałaś się przekonać Jemu? Czy ty dałaś się przekonać, że Jezus Chrystus jest nie tylko tym Panem i Zbawicielem w ogólności, ale że jest twoim Panem i Zbawicielem? I czy zaufałeś, czy zaufałaś Mu? Czy przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Bo może jest tak, że chodzisz regularnie do kościoła już od wielu lat, może już angażujesz się w różnego rodzaju chrześcijańskie aktywności, ale tak naprawdę nigdy nie zaufałeś Chrystusowi, nigdy nie przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli widzisz taką sytuację w swoim życiu, to bardzo zachęcam, daj się jeszcze dzisiaj przekonać Duchowi Świętemu i jeszcze dzisiaj to zrób. Jeszcze dzisiaj zaufaj Jezusowi Chrystusowi i uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Przyjmij ten dar zbawienia z Jego rąk, bo no inaczej nie jesteśmy w stanie tego po prostu uzyskać. A zatem, kochani, niech Duch Święty nam błogosławi, niech przypomina nam nauczanie Bożego Słowa i czyni je częścią nas, niech upodabnia nas do Chrystusa, niech wywyższa Chrystusa w nas i poprzez nas, niech wypracowuje w nas swój owoc i niech przekonuje nas, do czego trzeba. Ufajmy Mu i chodźmy z Nim na co dzień, w taki właśnie sposób. Amen.